Warunek bezpieczeństwa. 10 marca 2009.00. Bez dostępu do informacji nie ma zaufania do jakiegokolwiek systemu. Na przykładzie finansowych zawirowań można prześledzić relacje między wiedzą a władzą. Witold Orłowski pisze w swojej najnowszej książce Świat, który oszalał. Poradnik na ciekawe czasy. Warszawa 2008. Iż mechanizmy finansowe stały się tak skomplikowane, że ich sens rozumieli tylko nieliczni. Większość nie miała pojęcia, że to, co było na ich kontach, to tylko zera i jedynki w komputerach i że wyceny walorów niewiele miały wspólnego z ich rzeczywistą wartością. Miliony inwestorów poczuło się krezusami, co okazało się iluzją. Za to bankierzy, władcy wszechświata, jak ich nazwał w swej książce Thomas Wolff, otaczali się nimbem depozytariuszy wiedzy tajemnej, najbardziej wpływowych na kuli ziemskiej. Chroniąc monopol na wiedzę, przekonywali, że instrumenty finansowe są tak skomplikowane, że ani zwykli ludzie, ani urzędnicy nie są w stanie tego zrozumieć i należy regulacje pozostawić rynkowi. S. 153367 popwiedza. Kwestia kompetencji technicznych w ztechnicyzowanym społeczeństwie to zagadnienie kapitału społecznego, czyli zaufania między ludźmi, ale także kwestia wolności. Bardziej wolni są ci, którzy rozumieją technologię, mają wyobraźnię i wiedzę o niej. Na ignorancji użytkowników się zarabia. A ponadto, zdaniem Theodora Roszaka, data glut zalew informacji jest potrzebny w strategii i kontroli społecznej. Pozwala władzy i grupom interesu zaciemniać problemy mistyką technologii i wiedzy. Jeśli już pod koniec lat 60 budziło to niepokój, to cóż mówić o teraźniejszości, której cechą jest wzrost raczej sterowniczej i konsumpcyjnej niż poznawczej funkcji informacji. Metafora wyciągniętej na dach drabiny przez uratowane ofiary powodzi dobrze oddaje to, że sprawujący władzę nad symbolami i znaczeniami dążą do ograniczenia dostępu do wiedzy innym, aby ochronić właśnie niewiedzę, która jest środkiem, a władzę, która jest celem. Marta Józa przytacza za Alvinem Tofflerem przykłady z wielu grup zawodowych, m.in. lekarzy i informatyków, które dążyły usilnie do utrzymania monopoli na wiedzę, co jednak kończyło się dla nich niepowodzeniem. W społeczeństwie demokratycznym, z otwartym dostępem do informacji, wspartym nadto nowymi technologiami rozsiewczymi, niepomiernie wzrasta wolumen wiedzy. Widać to m.in. w przypadku wiedzy medycznej, do niedawna zarezerwowanej dla bogów w białych kitlach, by użyć określenia Alvina Tofflera. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia także w dziedzinie technologii informacyjnych, gdzie monopole były łamane, a przynajmniej podważane przez społeczne tworzenie technologii cyfrowych. Dzięki temu dystans między tymi, co wiedzą, a tymi, co chcą wiedzieć, sukcesywnie się zmniejszał. Nie zmniejszył się ten dystans w dziedzinie finansów. Ratunkiem wydawałoby się społeczeństwo wiedzy, ale jego jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy będzie. Coraz mniej wiedzy uzyskuje jednostka przez własne doświadczenie w relacji do tego, co się nazywa Knowledgeable Reporting, a ta wiedza jest najczęściej wiedzą w wersji pop. Zaczęło się od popkultury. Dziś mówi się o pop-psychologii, pop-medycynie i tym podobne. Można całkiem przekonywająco dowodzić, że taki stan rzeczy zagraża demokracji, upodmiotowieniu, refleksyjności, które stają się pustymi frazesami. W złożonym systemie społecznym nikt nie może dysponować pełnią informacji. Można co najwyżej mówić, że ktoś ma jej więcej albo mniej. Im więcej informacji, tym większa szansa na racjonalny i trafny wybór. Znany francuski liberał Guy Sorman twierdzi, że gospodarce nie potrzeba więcej przepisów, a więcej wiarygodnych informacji, zarówno w dyspozycji sprzedających, jak i kupujących. Potrzeba też więcej wiedzy eksperckiej i doradztwa. Wtedy gospodarka wyreguluje się sama. Przekonanie jest słuszne, ale wiara wydaje się naiwna. Weźmy giełdę, która wycenia wartość firm. Nie działa na niej żaden dominujący podmiot, a inwestorzy mają wiedzę bardzo ograniczoną, do kilkunastu firm, które znajdują się w ich portfolio. Dlatego giełda jest modelowym przykładem niepewności i ryzyka. W warunkach złożoności bardzo trudno optymalne decyzje, ponieważ żaden podmiot działający na rynku nie może być pewien pozyskania 100% informacji potrzebnych do podjęcia takiej decyzji. Działa w warunkach nieprzejrzystości, co utrudnia czytelną konkurencję i zmienia warunki działania na rynku, który podlega chaotyzacji. Udowodnienie, że cena jakiegoś papieru została zmanipulowana, jest niezwykle trudne. S. 153368. Wszyscy jesteśmy nowicjuszami. Wtedy nie pomoże najbardziej fachowy doradca finansowy, którego doradztwo polega zresztą często na sprzedawaniu konkretnego produktu finansowego, w czym jest sam zainteresowany. Ale chodzi nie tylko o to. Znakiem naszych czasów jest nie tylko zagubienie się przeciętnego człowieka w oceanie informacji, ale często także eksperta, którego władzę nad tym pierwszym ogranicza własna niewiedza. Społeczeństwo wiedzy zaczyna się od rozumienia spraw codziennych, z których składa się życie. Polski socjolog Piotr Sztompka powiada, że żyjąc w takich czasach jesteśmy ciągle nowicjuszami. Musimy się codziennie czegoś nowego uczyć, na przykład instrukcji i obsługi, aby nadążać za zmianami w sferze technologii, mody, stylu życia, polityki i tym podobne. Nie jest łatwo być na bieżąco z nowościami, które tak strasznie gonią do przodu, że mało kto za nimi nadąża, po prostu sami. Mędrcy mają kłopot do bezradności. By nie powiedzieć niewiedzy, przyznał się sam Alan Greenspan, guru światowych finansów. Podobnie wyraził to sekretarz Skarbu USA, H.M. Paulson. Znaczy to, że instrumenty fiskalne stają się tak skomplikowane, że nie są w stanie ich pojąć sami regulatorzy rynku. Znaczyłoby to, że jeśli nikt nie dysponuje dziś pełnią wiedzy, to znaczy, że nikt nie ma pełni władzy. Na ignorancji się zarabia, ale to na krótko. Można zbijać zyski na niewiedzy obywateli, konsumentów i klientów. Pisać skomplikowanym żargonem i jak najmniejszą czcionką fragmenty umów niekorzystne dla klienta, ale wiąże się z tym spore ryzyko, zwłaszcza dla banków. Ludzie dobrze poinformowani są bardziej odporni na plotkę. Niewiedza jest siostrą paniki moralnej. Gdy inwestorzy i akcjonariusze uświadomili sobie, ile z dnia na dzień tracą, to doszło do lawinowej wyprzedaży, na czym straciły nie tylko złote aktywa, ale i te dobre. Chciałoby się powiedzieć, nic nadzwyczajnego. Gdzie drwa rąbią? W czasie ostatniego kryzysu finansowego wyparowało, jak się szacuje, 26 BLN dolarów. Drobni inwestorzy, a zapewne także wielu bankowców nie było świadomych, że tych bilionów realnie nie było. Wiedza o tym uruchomiła lawinę, spanikowany tłum przejął władzę nad bankami z opłakanymi dla nich skutkami. Dziś nie da się jeszcze powiedzieć, co z tego wynika. Czy inwestorzy zmądrzeli i będą zainteresowani tylko prawdziwymi pieniędzmi, czy dadzą się wciągnąć w gry spekulantów, którzy są podmiotem dominującym i to wszystko nakręcają. Jeśli zmądrzeli, to będzie to pozytywny objaw, ale wtedy trzeba się będzie pożegnać z wielkimi skokami na giełdach i w gospodarce. Nawet rudymentarna świadomość tego, czym są tak zwane produkty finansowe, którymi się obraca, jaka jest ich realna wartość i czy w ogóle jest to wartość. Spowolni wzrost, ale będzie to wzrost realny, a nie nadmuchany. W społeczeństwie niepoinformowanym rośnie ryzyko nieprzewidywalnych, emergentnych zachowań, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, nad którymi łatwo utracić kontrolę. To jest rozstrzygający argument za tym, aby informacja i wiedza były przedmiotem świadczenia społecznego, a nie tylko obrotu komercyjnego. Na poziomie oczywistości nie budzi wątpliwości argument, że bezpieczeństwo systemów społecznych wymaga, aby ludzie byli poinformowani, bo tylko dzięki temu można zminimalizować ryzyko dla jednostki i społeczeństwa. Na przykład, w przypadku nadciągających anomalii klimatycznych, jest coraz więcej sfer, które powinny podlegać tej zasadzie, także w dziedzinie bankowości, czy szerzej, gospodarki. S. 153 369 za zaufanie trzeba płacić. Wiedzą o tym dobrze specjaliści od ekonomii behawioralnej. Bez informacji nie ma zaufania do jakiegokolwiek systemu. Żeby przywrócić ludziom zaufanie do banków i w relacjach międzybankowych, wydaje się setki miliardów dolarów, bo na to w istocie idą te pieniądze przewidziane do wsparcia systemu bankowego w planie Paulsona. Zaufanie to fundament kapitału społecznego i na tym przykładzie widać, ile jest on wart, nie tylko w ogóle, ale także w przeliczeniu na brzęczącą monetę. Czy nie za wiele obiecywaliśmy sobie po indywidualizacji, autonomii i jednostki? Prawda, wolność jest organicznie związana z indywidualizacją. Dzisiejszy age of self w sieci to już jednak inny indywidualizm niż ten promowany przez oświeceniową misję. Krytyczny osąd, własny system wartościowania rzeczy i zjawisk. Indywidualizm dziś ma cechy personalizmu konsumpcyjnego. Wyróżnienie się z tłumu, patrz na mnie, ekscentryzm, narcyzm. Bądź sobą albo przepadnij. Choć są i będą pokusy zachowania monopolu na wiedzę, to nie ma już i nie będzie jej centralizacji. Jej uspołecznienie jest nieuchronne, co będzie się przekładać na decentralizację władzy. Oznacza to z kolei, że społeczeństwami będą rządzić nie tyle centralne elity polityczne, co raczej pluralistyczne elity merytokratyczne, najbardziej kompetentne w poruszaniu się po eksterytorialnej przestrzeni przepływów informacji, wiedzy, kultury, finansów i tym podobne.